Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki, Uniwersytet WSB Merito, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś Black Friday, teoretycznie dzień wyprzedaży, przecen, okazji cenowych, jak podała Rzeczpospolita, kilka lat temu firma Deloitte wykazywała w badaniu, że średnio poziom obniżek w tego dnia, w Black Friday w naszym kraju, to ledwie 3,6%, a nie, jak wszyscy obwieszczają dookoła handlowcy, 30, 40 czy nawet 50%. W tym roku Polacy określili, ile pieniędzy chcą wydać w ten dzień i będą to zakupy bardziej przemyślane niż w latach poprzednich. Handlowcy nie powinni liczyć na to, że klienci zrobią dziś zakupy pod wpływem emocji. No i właśnie, co się stało, bo tak jak się pojawił Black Friday w naszym kraju, no to wszyscy liczyli na takie wyprzedaże jak w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy pamiętamy na przykład, jak nie wiem, sklep z sukniami ślubnymi otwarcie i takie obrazki ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam panie prawie że się tratują, żeby kupić bardzo tanio, nawet 80% przecenioną taką suknię. No ja myślę, że u nas o takich przecenach nie ma co marzyć, ale właśnie co się stało, że w tym roku podchodzimy bardziej rozważnie do zakupów?
Znaczy chyba generalnie
Piotr Górski.
Jesteśmy w takim czasie, gdzie no, gospodarka się jeszcze nie rozpędziła zbyt mocno. Za granicą mamy wojnę i te wszystkie elementy powodują, że ludzie raczej patrzą, co mają w portfelu i bardziej ostrożnie wydają pieniądze. Doświadczenia minionych lat związane z tym dniem też wskazują na to, że często w przeszłości było tak, że te obniżki czarnoczwartkowe były pozorne.
Czy czarnopiątkowe?
Czarnopiątkowe, tak, przepraszam. Były pozorne i nieprawdziwe. Dzisiaj no, może przy zmianie przepisów, gdzie trzeba podawać tą najniższą cenę z ostatniego okresu, to łatwiej jest to sprawdzać i już to tak nie wygląda. Natomiast to wszystko razem powoduje, że sporo ludzi kupuje jednak w ten dzień, bo te obniżki rzeczywiście są. Natomiast one nie są takie, jak pani redaktor powiedziała, czy tam gdzieś jakieś totalne przeceny, ale rzędu tych 7 do powiedzmy 20%, to niektórzy mogą takie rzeczy tyle zaoszczędzić.
No myślę, że tutaj troszkę się już oswoiliśmy tak naprawdę z nowością, już tego efektu odświeżenia, które kiedyś Black Friday proponował, nie ma na naszym rynku. Też sondażownie prześcigują się tutaj w badaniu tak naprawdę, czy my kupujemy, czy my nie kupujemy. Z danych SMPAPI wskazuje, że mniej więcej 15 milionów Polaków kupi w okolicach tej specjalnej oferty. Chociaż tutaj bardzo trzeba zauważyć też zmiany struktury grupy docelowej tych kupujących. Ona się zdecydowanie obniża, jeśli chodzi o kwestie wiekowe. I coraz bardziej osoby powyżej 60 roku życia, co zaskakujące, zaczynają korzystać właśnie z tego typu oferty. Po pierwsze, oswajając już dzisiaj narzędzie, którym jest internet i wszystkie zakupy e-commerce'owe. Po drugie, też będąc jednak zapobiegliwe i chcąc kupić coś swoim wnukom czy dzieciakom pod choinkę. No ale myślę, że tutaj też kolejnym elementem, o którym pan powiedział, jest faktycznie kwestia dyrektywy Omnibus, która pozwoliła tak naprawdę w jakiś sposób zracjonalizować już tą ofertę i zobaczyć, czy ona faktycznie, pisząc 40, 50 czy 70, jest ceną, którą warto w danym momencie kupić, czy jest tylko i wyłącznie jakimś takim elementem czarnej reklamy czy czarnej promocji, która nie wnosi nic więcej poza dużym krzykiem na naszym ekranie telefonu czy komputera.
Marek Trojanowicz.
Cóż mógłbym dodać? Faktycznie chyba dużo osób przenosi się do internetu i pamiętajmy, że z przeniesieniem się do internetu stowarzyszone jest to też, że sklepy nie muszą płacić takiego takich pieniędzy za najem powierzchni w marketach, w związku z tym prawdopodobnie te obniżki będą troszeczkę mniejsze, to jest jedna strona, a druga, tak jak panowie mówili przede mną, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chyba w tej chwili zapobiega już temu, żeby była taka fala zawsze, że 2 miesiące wcześniej wszyscy podnosili ceny, żeby udowodnić, że 20 czy 30% te ceny są niższe, więc jest to jakoś regulowane. No ale też umówmy się, dość łatwe do zweryfikowania, no bo no, ostatecznie coraz więcej ludzi idzie do sklepu oglądać jakieś rzeczy bardziej jak do showroomu, a później jednak sprawdza te ceny w internecie. No, nie jest to już w tej chwili żaden czasochłonny proces, wystarczy właściwie wpisać literalnie nazwę czy jakiś identyfikator produktu, który chcemy kupić i od razu jedna czy druga czy trzecia wyszukiwarka podpowie nam, jaka jest średnia cena i czy my jesteśmy oszukiwani, czy też nie.
No a z drugiej, bardzo proszę.
A ja ze swojej strony, jako osoby, która zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju i ESG organizacji, niezwykle oczekuję kolejnych to rocznych badań, kiedy zobaczymy, że wreszcie są spadki tych zakupów i że wreszcie jako społeczeństwo dojrzeliśmy do tego, żeby ten konsumpcjonizm, który mamy nad wyraz rozwinięty, jednak trochę pohamować i abyśmy te zakupy robili bardziej roztropnie.
To już tutaj mogę pana pocieszyć. Wczoraj czytałam takie dane, ale ich nie przywołam, bo niestety konkretnych liczb nie pamiętam. Ale branża odzieżowa bardzo narzeka, bo się nagle teraz okazało, że Polacy kupują, starają się kupić lepsze, trwalsze rzeczy, żeby starczyły na dłużej, żeby były dobrej jakości, a z drugiej strony wymieniają się między sobą. I też była opinia przywołana jednej z ekspertek, która stwierdziła, że branża odzieżowa do takiej sprzedaży, jaka była jeszcze przed pandemią, już nie wróci. I tu należy się z tym pożegnać. Także jest to jedna z tych dobrych informacji. Myślę, że jednak zaczynamy bardziej rozsądnie kupować. A jeśli chodzi o Black Friday, to też okazuje się, że coraz więcej Polaków, rzeczywiście ludzie czekają na ten dzień, ale na przykład mają do kupienia jakąś jedną konkretną rzecz, której cenę sprawdzali wcześniej i jeżeli się okaże, że ona rzeczywiście dzisiaj będzie tańsza, to ją kupią. Ja też przyznam, że wczoraj skorzystałam z takiej możliwości i też nabyłam jedną rzecz i nawet 50% taniej, co mnie samo zaskoczyło. Zmieniamy temat. Podatek katastralny. No to jest wzbudzające wiele emocji w naszym kraju, gdy tylko dochodzi do jakiejkolwiek dyskusji na temat tego podatku. No i jego wprowadzenie w naszym kraju sugeruje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jedna z gazet wyliczyła, że gdyby do tego doszło, obciążenie dla właściciela mieszkania wartego 600 tysięcy złotych mogłoby wzrosnąć o 500 zł miesięcznie. To informuje Business Insider. Właściwie tego podatku to u nas nie ma. My mamy podatek od nieruchomości, ale naliczany od powierzchni, a kataster naliczany byłby od wartości. No i takie podatki obowiązują między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Irlandii, na Litwie i Łotwie. No i do panów pytanie, za i przeciw, wprowadzać czy nie wprowadzać? A jeśli wprowadzać, to na jakich zasadach? Bo to też nie jest powiedziane, że wszyscy muszą płacić taki podatek.
Myślę, że wprowadzać to jeszcze długa droga przed nami, natomiast na pewno zastanowiłbym się nad nazewnictwem samego tego podatku, bo brzmi on co najmniej w języku polskim pejoratywnie i myślę, że może tworzyć duże obawy przed jego wprowadzeniem.
Katastroficznie.
Tak, katastroficznie. Natomiast myślę, że jest jakimś następstwem, którego nie unikniemy w dłuższym terminie, dlatego że jeśli chcemy oczekiwać od naszego państwa socjalnego zajmowania się obywatelami i dużych dotacji na rzecz społeczeństwa, to myślę, że ten podatek, szczególnie dla gmin, bardzo istotny, w pewnym momencie będzie musiał zacząć funkcjonować, co pokazuje chociażby Europa Zachodnia, która w tym modelu bardzo dobrze jest rozwinięta, jak Wielka Brytania, którą należałoby jeszcze dołożyć, w której chyba najbardziej widoczne są te wszystkie pozytywne, jak i negatywne kwestie. I chyba od tych ostatnich chciałbym zacząć, czyli tych bardziej negatywnych. To, co w Wielkiej Brytanii niezwykle widać, to jest kwestia pewnego rozwarstwienia, to znaczy tworzenia się pewnych aglomeracji miejskich, w których mieszkają ludzie zamożni, w których nieruchomości są niezwykle kosztowne i ze względu na ich zakup, ale przede wszystkim też na koszty utrzymania. Więc myślę, że tutaj ta dyskusja jest niezwykle potrzebna, natomiast nie unikniemy tak naprawdę tego typu modelu podatkowego, jeżeli chcemy myśleć o państwie socjalnym, o państwie, które w dużej mierze będzie nas wspierać, mówię nas jako obywateli.
No, ja myślę, że to akurat chyba jest najmniej ważny powód. Kwestie podatkowe, bo podatki można ściągać w różny sposób. Zresztą to widzimy jak wygląda dzisiaj nasze życie, że praktycznie tych podatków i quasi podatków w różnych miejscach płacimy. Kataster byłby kolejnym. On niewątpliwie, ten sposób opodatkowania nieruchomości ma swoje zalety. No i takie właśnie socjalne. Ten, kto ma więcej, ma nieruchomość o większej wartości, ten powinien płacić więcej. Natomiast jak się nad tym zastanowić tak naprawdę dogłębnie, to największy problem będzie z momentem przejścia, bo jak się już ludzie przyzwyczają do tego, to pewnie ten kataster pozwoli na to, że coś się zacznie dziać w gospodarce. Na przykład w dużych miastach mamy do czynienia z czymś takim, że starsi ludzie mają bardzo duże mieszkania w dobrych lokalizacjach, na które ich stać, ale tak naprawdę te wielkie mieszkania im niekoniecznie są potrzebne, generują koszty. Podatek katastralny spowodowałby, że musiałby myśleć o tym, żeby może zmniejszyć te swoje koszty. To by była pewnego rodzaju racjonalizacja. Natomiast jeżeli kataster miałby być wprowadzany tylko i wyłącznie z tego powodu socjalnego, o którym pan powiedział, to ja jestem absolutnie przeciwny temu, dlatego że kataster w takim wydaniu, jak przed chwilą powiedziałem, on z jednej strony daje te podatki, ale z drugiej strony może bardzo istotnie krzywdzić całe rzesze ludzi. W związku z tym, ja kiedyś byłem bardzo wielkim zwolennikiem tego podatku, bo on jest klarowny, przezroczysty, tak naprawdę płaci się od wartości. Oczywiście tutaj są różne pytania się rodzą, natomiast jeżeli celem jest tylko zwiększenie dochodów gmin, to jest zbyt mało, żeby o to się pokusić. Natomiast na koniec myślę, że warto powiedzieć słuchaczom, że to jest czysto teoretyczna dyskusja. Tak, tak, to jest rozmowa absolutnie teoretyczna, bo w dzisiejszych warunkach ani rząd, ani nikt poważny na poważnie o tego typu zmianach w bardzo krótkiej perspektywie nie myśli.
Ale jest sondowanie społeczeństwa, bo co chwilę, tak jak właśnie w tym momencie, przypomnienie, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy wręcz się domaga od nas, żebyśmy wprowadzili, no to myślę, że to jest takie sondowanie, sprawdzanie, co powiedzą ludzie, co o tym sądzą i dlatego między innymi też rozważamy. Marek Trojanowicz.
Ja nie mam jakiegoś sprecyzowanego zdania, natomiast to, że Międzynarodowy Fundusz coś mówi, nijak ma się do naszej legislacji, może sobie mówić, co tam chce, szczerze mówiąc.
Prawda.
Nie musimy się tym przejmować, oni się też nie przejmują naszą gospodarką za bardzo. Ja to patrzę z perspektywy tego, że po pierwsze by trzeba było chyba odbyć taką dyskusję, czy ten podatek miałby być w momencie zakupu, bo to jest pierwsza rzecz, od wartości, czy co roku.
Co roku.
No ale na przykład zastanawialiśmy się przed audycją, ja nawet przed chwilą sprawdziłem, we Włoszech jest tylko od zakupu, a później już jest normalny. I to też ma pewnie zupełnie inny jakby takie oddziaływanie społeczne niż to, żeby ten podatek był co roku. Poza tym kwestia oczywiście oprocentowania, bo może się, nie bójmy się samego słowa, bo może się to tak nazywać, a efektywnie być niższy niż jest dzisiaj tak naprawdę, no bo jeżeli to by było 0,001%, to przecież jeszcze diabeł tkwi i w procencie, i w tym właśnie, czy mówię, czy od zakupu, czy co roku.
No właśnie, bo nie musi być to 1,5%.
Natomiast
tak jak
gdzieś mi się
czerwona
lampka zapala, bo to zawsze tak łatwo jak Robin Hood myśleć, że łupić tych, którzy mają więcej. Natomiast po pierwsze to w dużych miastach mamy największy problem z wyludnianiem się starówek czy centr miast ze względu na najem krótkoterminowy i to chyba jest dużo większy problem, który bynajmniej właśnie nie byłby zaadresowany tym podatkiem, bo wręcz odwrotnie by zadziałał, tak jak pan mówił, pewnie większość ludzi, jeżeli on by był, mówiąc kolokwialnie, przywalony na tyle wysoki, żeby starszych ludzi, którzy żyją z emerytury, z rent, nie było stać na mieszkanie w mieszkaniach, których spędzili całe życie.
Ale nawet młodych ludzi, bo oni mają na karku jeszcze
kredyty,
nie?
Skupione przez tych, którzy mają 10-20 mieszkań i po prostu bawią się w małych hotelarzy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że od strony jakby takiej przedsiębiorczej, jeżeli ktoś jest przedsiębiorczy, oszczędził pieniądze i ma w centrum mieszkanie miasta, no to jeżeli on ma dużo pieniędzy, to nie tylko pamiętajmy, że tam ma mieszkanie, oduczmy się mu zazdrościć tego mieszkania, tylko on z dużym prawdopodobieństwem daje miejsca pracy iluś osobom, a jak mu go obciążymy większymi podatkami, to na przykład jedna z tych osób nie będzie miała pracy po prostu.
Albo czynsze wzrosną. Ja myślę, że to najprościej jest podnieść czynsze. Zdecydowanie. Ale proszę.
Natomiast zgadzam się, że dyskusja jest chyba taka... długi czas. Nie sądzę, żeby w obszarze tych wszystkich rządów obecnych było to, bo to jednak jest narażenie się pewne na mniejszą popularność. No, tak delikatnie.
Ale też skoro już mówimy o sposobach nakładania, na jakich zasadach, to też wcześniej chodziły takie propozycje, żeby na przykład od trzeciego, czwartego i piątego mieszkania pobierać kataster. Na zasadzie, żeby ludzie, którzy potrzebują dachu nad głową i mają to mieszkanie po to, żeby w nim mieszkać i ewentualnie mają też po dziadkach drugie, a je trzymają, żeby było dla ich dzieci, żeby tego nie obkładać takim podatkiem. Jeszcze z innej strony, czy mogłoby to w jakimś sensie uporządkować kwestie naszego rynku nieruchomości? Bo weźmy pod uwagę te 2 miliony nieruchomości, które stoją puste. No i taki kataster być może by sprawę załatwił. One musiałyby pójść na rynek.
Albo musiałyby zacząć pracować.
Nie poszłyby na rynek. Dlaczego by musiały pójść na rynek?
No, płacić podatek katastralny od tego, że one tam stoją puste.
Te mieszkania to są przede wszystkim zasoby komunalne. Pewnie ten kataster zasobów komunalnych by nie dotyczył, bo tak jak pan powiedział, ten podatek miałby wzmocnić finansowo gminy, a nie je pogrążyć, tak?
Słuchajcie,
no to,
ale
to
nawet,
prawda, ale
nawet
to, przy prywatnych, nie wszystko
załóżmy,
to są komunalne.
Tak, to prawda, ale nawet przy prywatnych, przy takiej inflacji, jaką mamy, przy takim, nie wiem jak to nazwać, no relacji euro do złotego, dolara do złotego, nadal przy tym podatku się opłaca płacić za puste mieszkanie. No w ogóle bez dwóch zdań. No, i porównajmy oprocentowanie najlepszej lokaty terminowej versus kupno mieszkania i zarabianie na tym, że ono stoi puste bez żadnego najmu.
A z drugiej strony, jeśli chodzi jeszcze o kataster, ma zwolenników wśród hotelarzy, którzy uważają, że oni bardzo tracą właśnie na tym, że prywatni właściciele mieszkań wynajmują krótkoterminowo, no i klientów odbierają hotelu.
Ale pamiętajmy, że to będzie, jeżeli będzie, to będzie podatek, który nie będzie dotyczył tylko mieszkań. Zwróćmy uwagę na to, że no tak. On, jego podstawowym celem jest urealnienie wartości nieruchomości. On, to nie może być tylko wartość hipotetyczna, bo od niej się płaci określone pieniądze. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pani ma w centrum miasta stocznię, która zacznie płacić tego typu podatek. Daje zatrudnienie 10 tysięcom ludzi i nagle powierzchni tej użytkowej, którą dysponuje, no olbrzymie, to są hektary, tak? Nagle jej koszt skacze z powodu naliczonego podatku katastralnego o kilkadziesiąt być może razy. Skutki ekonomiczne no mogą być niewyobrażalne dla takiego prostego sądowania, jakie no, dzisiaj robimy, tak? To trzeba naprawdę dokładnie policzyć, co się z tym stanie, bo wiele zakładów z tego powodu być może będzie się musiało z określonych lokalizacji wyprowadzić.
I to jest rzeczywiście problem. Całkiem poważne. Na to też trzeba byłoby zwrócić uwagę, aczkolwiek no ja myślę, że biorąc pod uwagę sposób, w jaki działają politycy i stanowią prawo, to byłyby rozmaite wyłączenia, wyjątki, może by stocznie jako być może strategiczne dla kraju zakłady
no tak,
były
młyny
z tego
na przykład,
wyłączone.
Których
no,
ja
też
pracuję?
To też strategiczne. To też
ale
strategiczne.
Pani redaktor, ale pamiętajmy, że nasi przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni, są bardzo błyskotliwi i szybcy. I jak tylko
i kreatywni, tak.
Ten podatek zostanie wprowadzony, to nagle się okaże z pewnością, że jakaś forma prawna takiej czy innej spółki pozwala kupić to mieszkanie na tą spółkę i nie płacić tego podatku.
No a z drugiej strony rzeczywiście, no, ludzie starsi albo i ci młodsi, którzy dysponowaliby większymi mieszkaniami, byliby zmuszeni je sprzedać, bo nie byłoby ich stać na utrzymywanie, więc to też ciekawe, jakby to dalej potem wpłynęło na rynek mieszkaniowy i czy by się nagle nie okazało, że to jest taki sposób na to, żeby no, ludzie zaczęli wynajmować mieszkania, przerzucili się na zupełnie inną formę, a u nas jeśli chodzi o ofertę najmu, to też nie jest tak, jak powinno być na razie. Także ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała.
Patrząc na szybkość legislacji i chęci podejmowania przez władze trudnych decyzji, myślę, że szybko nie będziemy wracać do tego tematu.
Mamy zgodność.
I chyba na szczęście.
Proszę, no jeden temat, a ile problemów się okazało wynikających z tego właśnie tematu. Piotr Górski, Tomasz Smorgowicz, Marek Trojanowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki Uniwersytet WSB Merito, Marek Trojanowicz, prezes Brandskine AI. No i te marże deweloperów nieszczęsne, najwyższe w historii i o ponad dwa razy wyższe niż średnia europejska. Czas, by przyjrzał się temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, alarmuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i zapowiada oficjalnie pismo do UOKiK-u w sprawie marsz deweloperów. Jak napisała w środę na portalu X, polityka mieszkaniowa powinna być szczególnie chroniona, a sprawa wysokich marsz dogłębnie i rzetelnie zbadana. I rzeczywiście o tych marżach my w sierpniu w audycji dyskutowaliśmy. Przypomnę, Gazeta Wyborcza alarmowała wtedy o gigantycznych marżach deweloperów. Kilku miało prawie 50-procentowe marże. Średnio one dziś, wtedy też idzie dziś przekraczają 30%. Wówczas Komisja Nadzoru Finansowego zwracała uwagę deweloperom, że mają spory zapas i mogą marże redukować. A dla porównania, mediana marży deweloperów na zachodzie Europy wynosi 11%. U nas średnio 30, tam 11. No i teraz, czy UOKiK panów zdaniem powinien zająć się sprawą i przyjrzeć się tym marżom?
Po pierwsze, UOKiK nie jest od tego.
Piotr Górski.
A to, że ktoś osiąga wysokie marże, to znaczy, że no, taka jest sytuacja rynkowa, że jest kupujący, który jest gotów zapłacić cenę, po której sprzedający może ją sprzedać.
No tak, ale jeżeli mamy wielu deweloperów trzecie i dziwnym trafem u wszystkich tak wysokie marże.
Ale mieszkania się sprzedają, czy nie?
Już teraz mniej.
No i to jest odpowiedź na ten problem. Jeżeli ta cena będzie zbyt wysoka, to deweloper zostanie z tą marżą i ona spadnie. Natomiast trzeba patrzeć nie na to, co dzięki swojej pracy osiągnęły te firmy deweloperskie, bo oni nie pracują charytatywnie. Oni pracują...
To nikt nie pracuje charytatywnie.
No, no właśnie. Oni pracują po to, żeby zarobić jak najwięcej, tak? Zgodnie z tą podstawową maksymą. Natomiast trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że za tą politykę mieszkaniową to odpowiada państwo. I trzeba by się zastanowić, czy to przypadkiem państwo nie sprokurowało tych wysokich marż u deweloperów, tak? No bo czymżeż innym może być to, co w ostatnich ostatnich kilkunastu latach mieliśmy do czynienia. Jakiś kredyt 0%, jakieś tam pierwsze...
To propozycja niespełniona jeszcze.
No okej. Ale,
było mieszkanie dla młodych, złośliwie tak nazywane jest. Mieszkanie dla dewelopera, mieszkanie na swoim, czyli deweloper na swoim.
Tak jest.
Kredyt no, 2%.
Przecież te nazwy się nie wzięły stąd, tylko że ludzie już widzieli, kto tak naprawdę na tym interesie pomagania przez państwo w taki idiotyczny sposób, bo ja wcale nie twierdzę, że nie należy pomagać, ale w tak idiotyczny sposób, kto te marże sprokurował i kto tak naprawdę zarobił. A zarobiły tak naprawdę tylko dwie instytucje, deweloperzy i banki finansujące. Na pewno nie ten, który był w opinii polityków podmiotem tej pomocy.
No nie sposób się nie zgodzić tutaj, że wypowiedź pani minister miała tylko i wyłącznie pobudzić dobre nastroje wśród jej wyborców, bo UOKiK nie jest tym, który może i ma jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby zająć się tym tematem. Na szczęście rynek deweloperski nie jest rynkiem regulowanym, zatem trudno jest mówić tutaj o jakichkolwiek możliwościach wpływu systemowego na ten aspekt. I mam nadzieję, mówię też jako człowiek zajmujący się kwestiami zarządzania ekonomii, że nigdy do tego nie dojdzie, że jakakolwiek gałąź gospodarki w tym kraju, w którym żyjemy i w Unii Europejskiej zostanie regulowana. Tu wiele kwestii na pewno się nakłada, natomiast to, co powiedział mój przedmówca i zgadzam się z tym w pełni, to państwo i poprzednie decyzje, głównie w kontekście kredytowym, spowodowały to, że dzisiaj zaczęliśmy gonić z tą ceną i ta cena jest wyśrubowana, ale nadal, powiedzmy sobie otwarcie, nie jest jeszcze ceną, która nie oddaje cen średnich na rynku europejskim, natomiast zupełnie inaczej jest z możliwością i korelacją zakupu przez konsumenta mieszkającego w Polsce i myślę, że to jest temat. Tak, którym należałoby się zacząć zajmować.
Bo jeśli dodamy do tego bardzo drogie kredyty, najwyższe oprocentowanie kredytów w całej Unii Europejskiej, siła nabywcza Polaków, której nie można porównywać z siłą nabywczą Francuza na przykład, więc to są te inne rzeczy.
Na mnie pani redaktor tak
oczekuje. Tak, oddaję panu Markowi Trojanowiczowi.
Znowu mamy zgodność w sumie. I się tak zastanawiam, co ja mógłbym tutaj powiedzieć, co by... Ale nie, zgadzam się, regulacja jakakolwiek jest nie w duchu kapitalistycznym, w którym ja żyję, a socjalistycznym, do którego zmierzamy. Więc ja bym nie tak odważnie tylko mówił, że nigdy się to może nie zdarzyć, bo uważam, że w Europie niestety może się to zdarzyć, ale zgadzam się absolutnie z przedmówcami, że nie chciałbym, żeby się zdarzyło, żeby to było regulowane. Rzeczy smutne, które są, to tak. Po pierwsze, wydaje mi się, że zwłaszcza młodzi ludzie, robiłem nawet ostatnio taką sondę wewnętrzną, prywatną dla siebie. Idąc po kredyt, większości ludzi interesuje, jaka będzie rata. Nikt z nich nie pyta, ile on rzeczywiście zapłaci za ten kredyt, czyli czytaj za to mieszkanie.
Czyli ile wezmę pieniędzy od banku i ile będę musiał oddać.
A to
działa na wyobraźnię, jakby tak się zapytać.
A ta symulacja w naszym przypadku jest bardzo smutna, bo jeżeli przyjmiemy w Gdańsku relatywnie tanie, weźmiemy mieszkanie, typu 600 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że to, jeżeli wychodzi gdzieś tutaj w miarę w pobliżu centrum i w okolicach, to nie jest wygórowana cena. No to jak ci ludzie biorą ten kredyt na 30 lat, to oddają koło 2 milionów złotych mniej więcej, lekko licząc. I tego nikt nie bierze pod uwagę, a warto byłoby, bo czasem wydaje się, że lepiej byłoby chociażby na 12, a nie 30 lat i tak dalej. Więc jeżeli w ogóle mówimy o przyjrzeniu się, a zaczynamy od deweloperów, to moim zdaniem jest to nieuczciwe, bo największe kokosy na tym wszystkim to zarabiają banki, które są... Trudno w ogóle te instytucje nazwać bankami. To, co w Polsce się dzieje w sektorze bankowym, jeśli chodzi o kredyty, i to nie tylko hipoteczne, tylko wszelakie, to jest po prostu dramat. To jest hamowanie wszystkiego. Nie wiem, jaki spisek jest sektora bankowego, który powoduje, że nikt za to się nie wziął. Od WIBOR-u przez wszystko po prostu przechodząc, nijak się to nie porównuje do żadnej zachodniej cywilizacji. I to jest jedna rzecz. Druga, jeżeli mówimy o deweloperach, to jednak bym o tyle spojrzał na to szerzej, że tak samo właściwie zachowują się mieszkania z rynku wtórnego, które już nie są, znaczy te ceny są bardzo skorelowane ze sobą. Nie mamy jakiegoś kompletnego rozjazdu cen deweloperskich od cen rynku, czytaj inaczej, rynku pierwotnego od rynku wtórnego. I zgadzam się, że jeżeli teraz spojrzymy nawet na bardzo drogie mieszkanie w Gdańsku, najdroższe chyba kosztowało 20 milionów złotych, to nad Motławą.
Te 25, jakoś bardzo dużo.
No to teraz oddajmy to, to się tylko tak wydaje, bo my żyjemy w świecie zakłamanym, który przeliczamy wszystko na złotówki. Przeliczmy to szybciutko po najmniej korzystnym kursie na euro, to te 20 milionów złotych to jest ile, powiedzmy dla uproszczenia, że jest to przez 4?
No,
5 milionów. No. To za 5 milionów euro w takim miejscu kupujemy w Mediolanie właściwie w miarę dobre mieszkanie. 6-7 milionów euro. Rozumiem, że Gdańsk to nie Mediolan, ale w Warszawie są podobne ceny, także jest jeszcze duży przepaść między naszymi cenami. Zresztą to, o, świetnie to widać na rynku nieruchomości w mniejszych miastach, bo o ile w dużych miastach ten procent wzrósł, powiedzmy, dwukrotnie te ceny, przepraszam, wzrosły, to o tyle w małych miastach one wzrosły 3-4 razy na przestrzeni ostatnich 7 lat. W takich miastach, które się rozwinęły, albo leżą przy autostradach, albo leżą w miejscach, które nagle się zrobiły turystyczne i one były dużo bardziej niedowartościowane, aniżeli te ceny. Więc wydaje mi się, że jest nieuniknione, że nieruchomości będą rosły i to jest trochę sprzed piosenki radiowej temat, że my coraz częściej niestety będziemy musieli się przyzwyczajać wszyscy, bo to tak samo przecież nas dotyczy, do tego, że nasze dzieci być może będą już raczej te mieszkania wynajmować, a nie kupować, bo tak jest niestety w większości miejsc na świecie.
Nie wiem, czy to jest akurat dobre, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast co do cen, to na razie widać, że bardzo się deweloperzy i wszyscy ci, którzy mieszkania chcieli sprzedać, przygotowywali na ten kredyt 0%, zacierali ręce i pod to jednak były już wzrosty i te wzrosty właśnie przyhamowały, a nawet zaczyna się mówić o spadkach i o tym, co nas może czekać, jak tego kredytu jednak nie będzie. No, zobaczymy, bo zawsze bywa zupełnie inaczej niż się wszystkim wydaje, więc ciekawie jest na tym rynku. Co do banków, no tutaj chcę się odciąć. Nie mówimy o spisku banków, tego nikt nie udowodnił, więc nie będziemy tego bankom zarzucać.
To była hipoteza.
Hipoteza,
to
taka,
była hipoteza.
Tak, ale
to była dyskusja.
Odcinamy się, a jeśli będzie jakaś mowa i prokuratura gdzieś tam się dopatrzy jakiegoś spisku, to oczywiście od razu o tym będziemy informowali. Tak.
Jeśli mógłbym jeszcze na koniec podsumować chwilę, to na pewno jest bardzo ważny temat i ze względów społecznych, ale przede wszystkim takich czysto ludzkich. Natomiast deweloperzy niech nie będą chłopcem do bicia, który tutaj tylko i wyłącznie na tej sytuacji zostanie, postraszymy go palcem, dlatego że patrząc na ceny i to, co pan prezes powiedział przed chwilą, ceny na rynku wtórnym wzrosły o 3% więcej rok do roku, bo mamy 20,1% wzrostów cenów na rynku wtórnym, do 18 rynku deweloperskiego i rozwiązaniem tej całej sytuacji nie jest wcale kolejność regulacji jednego czy drugiego rynku, tylko rozpoczęcie wspierania tak naprawdę całej tej branży przez chociażby budownictwo społeczne, którego w Polsce brakuje i którego nie ma, i rozpoczęcie tego procesu, czy uwalnianie kolejnych to gruntów, które będą mogły być przystosowywane na grunty budowlane w mniejszych aglomeracjach, to jest tak naprawdę kierunek, którym powinno państwo się zająć.
I apelujemy o to wspieranie budownictwa społecznego i od lat, od początku, jak ta audycja powstała, o tym mówimy. Zmieniamy temat. Microsoft ogłosił najnowszą inicjatywę szkoleniową w Polsce, w ramach której milion osób ma zdobyć kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji do końca przyszłego roku. To się ma wydarzyć. Program jest kontynuacją inwestycji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, w ramach której ta firma przeszkoliła już do tej pory 430 tysięcy specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów, studentów, a także otworzyła region przetwarzania danych w chmurze. Bezpłatne szkolenia w języku polskim także zostały właśnie uruchomione, udostępnione na platformie edukacyjnej Microsoftu AI Skills Navigator. Milion osób do przeszkolenia, to dużo czy mało? I jakie korzyści społeczne, ekonomiczne, czy w ogóle można mówić o tym, że to przyniesie tego typu korzyści?
To ja zacznę.
Bardzo proszę.
Jako, że temat jest
pański
mi bliski,
temat.
A nigdy nie zaczynałem. Wiecie co, no to jest tylko i wyłącznie ukryta sprzedaż swoich produktów.
Tak jest.
Jasno to powiedzmy, prawda? To znaczy HR i sprzedaż wszystkich rzeczy Microsoftu, to nie jest żadne darmowe szkolenie, nie przedstawiajmy tego w ten
czyli
sposób.
Czyli to takie darmowe jeszcze zdobywanie dobrych pracowników, tak? Najlepszych.
Nie. Chodzi o całość działalności.
O cały ekosystem,
nie,
sprzedaż
cały
komputerów.
Cały ekosystem też, ale drenaż mózgów przy okazji.
Jeżeli nauczymy kogoś, że ma używać takiego systemu operacyjnego, to będzie używał. Zresztą to super widać na przykład po rynku niemieckim. Na rynku niemieckim nie ma komputerów z owocem, tylko są komputery z oknem. I to się nie wzięło przypadkiem, bo to jest bardzo długotrwała, rozłożona na wiele, wiele, wiele lat, dziesiątek, systematyczna praca, którą oczywiście można zawołować pod płaszczykiem, nie wiem, szkoleń, dofinansowań, wspierania biznesu. No, tam wariantów jest mnóstwo. Natomiast koniec końców chodzi o to, żeby więcej sprzedać oprogramowania, komputerów, skorzystać jeszcze, bo w czasie tych szkoleń ci ludzie wszyscy dają ogromną informację zwrotną dotyczącą tego, co widzą, w jaki sposób działają z tymi produktami i tak dalej. Stworzenia zbioru treningowego, z której algorytmy z uczenia maszynowego będą korzystać za darmo, czyli i ten feedback, i to wszystko pozyskuje firma za darmo. Powinno być kompletnie odwrotnie, to znaczy Microsoft powinien płacić za to, że ktoś w ogóle chce uczestniczyć w tym programie. To tak, żeby była jasność.
No tak, ale to jest tylko jedna strona. Ja niewątpliwie się w 100% tak z panem zgadzam, że taka jest, myśl przewodnia tego. Natomiast żeby nie było tak tylko czarno, to ma to niewątpliwie też duży pozytywny wpływ, bo skala tego jest bardzo duża przedsiębiorstwa i ludzie w Polsce potrzebują tego, najprościej mówiąc, oswojenia się z AI, bo to wbrew pozorom może dać gospodarce bardzo duże korzyści. Także start programu niewątpliwie jest merkantylny totalnie, natomiast odpryskiem, poza tym, że będą kupowane produkty Microsoftu, będzie jednak wyedukowanie dużej rzeczy naszych współobywateli, którzy będą mogli z tego korzystać.
Pytanie tylko, czy ci współobywatele nie mogliby być szkoleni przez jakieś polskie firmy, mniejsze? No i dlaczego to musi być scentralizowane pod jednym
szyldem?
Ale
czy my widzimy takie inicjatywy polskich firm?
Ależ mnóstwo jest takich inicjatyw. Od tego zacznijmy, że w ogóle tak naprawdę to wystarczy usiąść przed komputerem i samemu się nauczyć. Bo też, jeżeli sami znajdujemy pralkę, lodówkę i żelazko, to sami możemy znaleźć tysiące tutoriali, szkoleń i nie wiadomo czego jeszcze na jednym, drugim, trzecim serwisie społecznościowym. Nie róbmy z tego jakiejś magii, bo ta sztuczna inteligencja w ogóle żadną magią nie jest. Jak wszyscy tu siedzimy, nauczyłbym was korzystania z tych narzędzi w plus minus godzinę, które są dostępne.
Nie ja zostaję.
Nie ma żadnej magii w tym, przysięgam. Więc robienie jest raczej taka nadmuchana sytuacja wokół tego, atmosfera trochę grozy, trochę tajemniczości, która właśnie skutkuje tym, że można jeszcze większe budżety wycisnąć z tych szkoleń i z tego wszystkiego. Oddaję głos.
Musimy oswoić się i musimy nauczyć się korzystania ze sztucznej inteligencji i tego, co przyniesie nam tak naprawdę ten rozwój. Ostatnie badania Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu socjologii pokazały, że dzisiejsi ósmoklasiści w 80-kilku procentach, nie pamiętam tej drugiej wartości, nie wiedzą i nie znają nazwy stanowiska, na jakim będą pracowali, kiedy wejdą na rynek pracy, dlatego że on tak dynamicznie się zmienia i przez automatyzację, i przez sztuczną inteligencję. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie przygotować tak naprawdę jeszcze tej wizji, zatem musimy nauczyć się korzystać z tych narzędzi i dostosowywać się do tych zmian.
Ostatnio wszystkim zachęcam, żeby sobie wyszukali, nie będę wskazywał źródła, ale w wyszukiwarce można znaleźć, jest kapitalny wywiad dotyczący tego, jak może wyglądać nasza rzeczywistość za 2 do 5 lat. Przez Polaka, który pracuje w firmie, który stworzył najbardziej znane narzędzie, którego pewnie wszyscy korzystamy, pozwalające wpisywać pytanie i otrzymywać odpowiedź, żeby nie wskazywać nazwy tego narzędzia, ale po prostu czatować z systemem sztucznej inteligencji. Jest to Polak, ocierający się pewnie o geniusza, i zresztą jego kolega, też Polak, dostał nagrodę większą niż Nobla japońską z matematyki 3 tygodnie temu, mało w ogóle kto o tym w Polsce wie. I wywiad jest kapitalny, wydaje mi się, że bardzo w przystępny sposób opowiada o tym, jak może to wyglądać. I powinniśmy o tym już często dyskutować, bo wszystko się może bardzo radykalnie zmienić.
Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki, Uniwersytet WSB Merito, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI, byli moimi i państwa gośćmi. Ja się z państwem żegnam do poniedziałku do godziny 10:05. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Serdecznie dziękuję moim i państwa gościom. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy.
Miłego dnia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.